Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosachowicz, a za szybką studia w nadsekwańskim domu radia, realizujący audycję Andrea Kunowa i Julien. Mamy dzisiaj sobotę, 11 lipca. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, pióra Marka Brzezińskiego. Potem magazyn Europa widziana z Paryża przedstawi Anna Benhat, a Piotr Kamiński paryską kronikę muzyczną. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. Barack Obama w Ganie. W Srebrenicy smutne obchody 14. rocznicy masakry, jaką Serbowie pod przywództwem Karadzicza zgotowali miejscowym muzułmanom. Oficjalne liczby ofiar śmiertelnych w Urumqi rosną. Na ulicach miasta jest spokój. A oto pełne wydanie naszego dziennika. Swą pierwszą wizytę na kontynencie przodków w Afryce rozpoczął prezydent największego na świecie mocarstwa Stanów Zjednoczonych. Barack Obama jest od piątku wieczora w Ganie. Po spotkaniu ze swym gańskim odpowiednikiem Johnem Atta Millsem w Pałacu Prezydenckim w Akrze, Obama oświadczył prasie, że przybył właśnie na czarny ląd po szczycie G8 we Włoszech głównie po to, aby podkreślić fakt, że Afryki nie da się tak po prostu odsunąć od ważnych spraw tego świata. Wydaje mi się, że Gana może stanowić znakomity przykład sukcesu dla całego kontynentu afrykańskiego, dodał prezydent USA. Podczas przemówienia w gańskim parlamencie Obama oświadczył, że Afryka należy do mieszkańców Afryki. Zapowiedział, że cały świat sprzeciwia się prowadzonemu w Darfurze ludobójstwu oraz pustoszącym afrykańskie kraje chorobom, takim jak malaria, gruźlica czy polio. Zapowiedział, że Stany Zjednoczone pomogą je zwalczać. Przypomniał, że USA już przyznały 63 miliardów dolarów na walkę z brakiem higieny na czarnym lądzie. Dodał, że Waszyngton sprzeciwia się i będzie się ostro sprzeciwiał wszelkim praktykom korupcyjnym i antydemokratycznym. Depesze przypominają, że prezydent Gany został demokratycznie wybrany przed paroma miesiącami i że jego nieznaczne zwycięstwo nad kandydatem opozycji nie wzbudziło w kraju żadnych sprzeciwów. Jest to jeden z nielicznych krajów afrykańskich, w którym doszło do pokojowych zmian politycznych bez rozlewu krwi. Na zakończenie swojej wizyty państwo Obamowie udali się na Cape Coast, z którego niegdyś odpływały do Ameryki okręty z murzyńskimi niewolnikami. Jeszcze przed przylotem do Akry Barack Obama w piątek wieczorem został w Watykanie przyjęty wraz z małżonką Michelle oraz córkami Malią i Saszą na audiencji prywatnej przez papieża Benedykta XVI. Jak poinformował rzecznik Stolicy Apostolskiej Federico Lombardi, prezydent USA zobowiązał się podczas spotkania do uczynienia wszystkiego, aby zmniejszyć liczbę aborcji w Stanach Zjednoczonych. Jak głosi komunikat Watykanu, obaj dyskutowali w głównej mierze o ochronie życia, o prawie do odmawiania służby wojskowej z powodów wyznaniowych, o problemach związanych z imigracją i o problemach na Bliskim Wschodzie. Benedykt XVI podarował prezydentowi Obamie egzemplarz oprawionej w skórę swej ostatniej encykliki Caritas in Veritate oraz opublikowany w grudniu przez Watykan dokument Dignitas Humane. Zastępca doradcy prezydenta do spraw bezpieczeństwa Denis McDonough poinformował na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One lecącego z Rzymu do Akry, że głównym tematem rozmowy papieża Benedykta XVI z prezydentem Obamą była sprawa komórek macierzystych oraz sztucznego przerywania ciąży. To Paryż RFI, a to dalszy ciąg naszych wiadomości. Ponad 20 tysięcy bośniackich muzułmanów wzięło udział w uroczystościach upamiętniających 14. rocznicę masakry 8 tysięcy muzułmanów przeprowadzoną w Srebrenicy przez Serbów. Była to największa zbrodnia zbiorowa od czasów II wojny światowej. Na pobliskim cmentarzu w Potokari dokonano uroczystego pochówku szczątek 534 zidentyfikowanych przy pomocy DNA ofiar. Były one w momencie zabójstwa w wieku od 14 lat do 75. Na cmentarzu tym spoczywają już szczątki 3200 innych osób zidentyfikowanych wcześniej, a wykopanych z innych masowych grobów znajdujących się w promieniu 70 km od Srebrenicy. Do Srebrenicy przyjechało 160 autobusów. Wielu uczestników tej smutnej uroczystości przybyło na miejsce prywatnymi samochodami. Po raz pierwszy rocznica ta upamiętniona została także w całej Unii Europejskiej zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego przyjętą w styczniu tego roku. Smutną tę rocznicę upamiętniono także w sąsiadującej z Bośnią i Hercegowiną Chorwacji. Premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown w specjalnym wystąpieniu na ten temat oświadczył, że 11 lipca to najczarniejszy dzień w historii Europy od czasów zakończenia II wojny światowej. Aresztowanie i postawienie przed sądem Radovana Karadzicza wskazuje na to, że odpowiedzialni za ludobójstwo mogą uciekać przed tą odpowiedzialnością, ale nie mogą schronić się na zawsze przed wymiarem sprawiedliwości. Oficjalny bilans ofiar śmiertelnych zamieszek w Urumqi, stolicy Xinjiangu, wynosi według agencji Nowe Chiny 184 osoby. Opozycja mówi o 600 zabitych. Według danych pekińskiej agencji ofiarami są głównie osiedleni w prowincji Hanowie, a muzułmańscy Ujgurzy stanowią jedynie 1/4 zabitych. Co do informacji tych można mieć pewne wątpliwości. Telewizja francuska pokazała film z jednego ze szpitali w Urumqi, w którym zaprowadzono ekipę do sali, w której leżeli chorzy Chińczycy. Wszystko było świeże i czyste. Natomiast do sali, w której leżeli Ujgurzy, zakazano im wstępu. Udało się to dziennikarzom podstępem. Okazało się, że opieka nad Ujgurami jest zdawkowa. Przybyły po kilku minutach tak zwane pielęgniarki, zaczęły zasłaniać obiektywy i mówić, że filmowanie jest zabronione. Ulicami miasta nadal przechadza się dużo patroli wojska chińskiego. Panuje spokój. Był to dziennik Radia France International. Tu Paryż, przed mikrofon zapraszam teraz Marka Brzezińskiego z przeglądem dzisiejszej prasy francuskiej.
Le Figaro, Libération i gospodarczy dziennik La Tribune najwięcej uwagi przywiązują do podróży prezydenta Baracka Obamy do Afryki. Popularne tytuły jak Le Parisien czy François zajmują się już jednak innymi sprawami. Le Parisien pisze o filmie, który będzie przebojem tego lata, czyli o epoce lodowcowej 3, zaś François o piekle hazardu, czyli o pokerze. Także sportowy dziennik L'Equipe przykuwa uwagę czytelników do czegoś innego niż afrykańska podróż prezydenta USA. W L'Equipe wszystko się kręci wokół kręcenia, czyli pedałowania. Tour de France wjechał bowiem w Pireneje. Etap z Barcelony do Andorry, 224 km, najdłuższy w tegorocznej wielkiej pętli, miał dać pierwsze odpowiedzi na pytania, czy Astana pozostanie monolitem, czy też rozpadnie się na frakcje skupione wokół jej dwóch gwiazd, Alberto Contadora i Lance Armstronga. Pierwsza odsłona pirenejskiej epopei ze wskazaniem na Hiszpana. Contador tu rządzi, stwierdza francuski dziennik, podsumowując łatwość, z jaką hiszpański as odjechał 7-krotnemu zwycięzcy Tour de France na stromym podjeździe do stacji narciarskiej w Andorze. Ale to dopiero pierwszy kot za płoty. Przed nami jeszcze ponad 2 tygodnie emocji. W każdym razie weekend w Pirenejach na trasie Tour de France 2009 zapowiada się niezwykle interesująco. Libération na 3 stronach omawia różne aspekty afrykańskiej podróży Baracka Obamy. Według gazety dla prezydenta Stanów Zjednoczonych epoka bicia się w piersi za błędy kolonizacji skończyła się. Jest rok 2009 i ani Stany Zjednoczone, ani Zachód nie ponoszą odpowiedzialności za sytuację gospodarczą w Zimbabwe. Cytuję dziennik słowa Baracka Obamy zamieszczone na stronie internetowej poświęconej sprawom afrykańskim. Stąd główne kwestie poruszane z partnerami w Afryce to ropa naftowa, demokracja i walka z terroryzmem. Obama zna ten kontynent, bo bywał tu wcześniej. Ta podróż czarnoskórego prezydenta Stanów Zjednoczonych o afrykańskich korzeniach ma swoją wagę, mimo że jest to tylko krótki pobyt, bo zaledwie 24-godzinny. Dłużej się nie dało, gdyż kalendarz jest bardzo napięty, jednak przesłanie jest klarowne. Obama potwierdza, przybywając do Gany nazajutrz po szczycie G8 we Włoszech, na którym mowa była także o pomocy dla najuboższych państw, w tym afrykańskich, zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w sprawy czarnego lądu. Obama będzie starał się także nakłonić prezydenta Gany do poparcia planów przeniesienia do Afryki wojskowego dowództwa AFRICOM-u, jednostek amerykańskich przeznaczonych do operacji na kontynencie afrykańskim. W tej chwili dowództwo AFRICOM-u znajduje się w Niemczech. Obama w Afryce to podróż symbol, stwierdza centroprawicowe Le Figaro, przypominając, że kontynent afrykański to ziemia ojczysta Obamy seniora pochodzącego z Kenii. Gana, cel podróży prezydenta USA, to państwo, w którym przestrzega się zasad demokracji i solidnego rządzenia, co w Afryce jest zjawiskiem niezwykle rzadko spotykanym. Prezydent Gany, John Atta Mills, jest dla Białego Domu godnym naśladowania przykładem polityka dobrze sprawującego swoje najwyższe w państwie stanowisko. Ta sama gazeta Le Figaro, podobnie jak Le Parisien i François, zauważają wizytę żony prezydenta Francji, Carli Bruni Sarkozy, na ruinach L'Aquila, miasta dotkniętego w kwietniu katastrofalnym w skutkach trzęsieniem ziemi. L'Aquila była jednocześnie miejscem niedawnego spotkania państw tworzących G8 i zaproszonych do udziału w szczycie prezydentów i premierów kilku innych prężnie rozwijających się krajów. Carla była wyraźnie wzruszona, skorzystała z okazji, aby w czasie swojej wizyty poinformować, że Francja przeznaczy ponad 3 miliony euro na renowację zrujnowanego przez kataklizm barokowego kościoła Santa Maria del Suffrago. Ze swej kieszeni żona prezydenta Sarkozy'ego przeznacza 50 tysięcy euro na odbudowę zniszczonego szpitala. Wizyta Carli Bruni Sarkozy nie spodobała się prasie włoskiej, która nie zostawiła suchej nitki na swojej rodaczce. François pisze, że dziennik Il Giornale, należący do Paolo Berlusconiego, brata premiera Włoch, w wyjątkowo jadowity sposób opisuje jej wizytę w L'Aquila, podkreślając, że Carla Bruni Sarkozy wolała spotkać się z ludźmi, których dotknęło nieszczęście, niż grzecznie pojechać z żonami uczestniczących w obradach G8 prezydentów i premierów na audiencję do papieża Benedykta XVI. Włoski dziennik uważa, że Carla jest snopką, która w bezwstydny sposób zrezygnowała z udziału w dwudniowej wycieczce do Rzymu i udziału w programie przygotowanym przez Il Cavaliere, bo jej zależało na tym, aby oczy całego świata zwróciły się w jej stronę. Il Giornale posuwa się do tego, że pisze, iż Carla Bruni Sarkozy chce iść śladem matki Teresy. Nic z tego, oświadcza bez krzty litości gazeta klanu Berlusconich, dodając, że Carla B. jest tylko najpiękniejsza, ale nic więcej. Le Parisien uważa, że riposta pierwszej damy Francji nie jest przekonywująca. Carla oświadczyła, że jej mąż nigdy nie prosił ją o to, by wzięła udział w posiedzeniach w czasie wielkich spotkań międzynarodowych. Mąż ujął się za żoną, oświadczając, że Carla doskonale zna Rzym, a swojej podróży do Włoch chciała nadać wymiaru nie wycieczki turystycznej, lecz wymiaru humanitarnego. Le Figaro cytuje wypowiedź osoby z otoczenia Carli Bruni Sarkozy, która zauważyła, że pierwsza dama nie ma zamiaru komentować wypowiedzi dziennikarzy włoskich, gdyż jedyne, co ją interesuje, to co mają do powiedzenia sami Włosi, a nie gazety. Tylko to się liczy, a reszta to czysta komercja. Czytamy we francuskim dzienniku, który w konkluzji podkreśla, że Carla Bruni Sarkozy swój medialny cel osiągnęła. Gazety pisały o niej i udało jej się zdystansować od pozostałych pań, żon prezydentów i premierów uczestniczących w G8. Na łamach Le Figaro natrafiamy także na wywiad z Harrym Potterem, czyli z Danielem Radcliffe'em, odtwórcą roli słynnego czarodzieja. Rozmowa zbiega się z pojawieniem się na ekranach kin kolejnego, już szóstego filmu o Harrym Potterze. Za kilka dni Daniel Radcliffe kończy 20 lat. Czas leci, Harry Potter dorośleje, więc trzeba się śpieszyć z kręceniem kolejnych filmów. Ostatni przewidziano na przyszły rok. Jaki jest ten obecny szósty film, Harry Potter i Książę Półkrwi? Według Daniela Radcliffe'a film oscyluje między komedią w czystej formie tego gatunku, a czarnym humorem. Jednym słowem, 2,5 godziny doskonałej rozrywki okraszonej miłosnym wątkiem. Opozycja irańska jest ofiarą brutalnych represji ze strony władz w Teheranie. Pisze o tym francuski dziennik Le Monde, który powołuje się na dane przedstawione przez organizację Human Rights Watch. Według niej reżim w Iranie wymusza zeznania, aby móc udowodnić swoje oskarżenia o rzekomym spisku. Niekończące się przesłuchania, uporczywe wybudzanie więźniów, aby nie mogli zasnąć i musieli cały czas odczuwać głodzenie i bicie. Takie oskarżenia pod adresem reżimu w Teheranie wysuwa organizacja Human Rights Watch, twierdząc, że władze nie cofają się przed stosowaniem żadnej z tych metod, byleby tylko zmusić opozycję do złożenia zeznań takich, jakie chce mieć reżim, by udowodnić wywrotową działalność tych wszystkich, którzy twierdzą, że Mahmud Ahmadinejad został 12 czerwca wybrany dzięki oszustwom przy urnach. Działaczom Human Rights Watch udało się skontaktować z osobami, które wyszły z więzienia i opisały warunki, w jakich tam przebywali i jak ich traktowano. Stąd informacje, które organizacja mogła przesłać w szeroki świat. 17-letni opozycjonista, zatrzymany 27 czerwca i wypuszczony na wolność 1 lipca, opowiada, jak przez 48 godzin nie pozwolono mu zasnąć. Pierwszej nocy jemu i jego towarzyszom niedoli związano ręce i bito pałkami bez przerwy, lżąc więźniów. Wszyscy się bali, a byli wśród nich bardzo młodzi ludzie, 15-letni, jak i osoby grubo po 80. Przez 2 dni, kiedy trwały przesłuchania, więźniowie mieli zawiązane oczy. Przez cały czas wolno im było zjeść tylko mały kawałek chleba dziennie. Nie dano im nic do picia. Robiono wszystko, by doprowadzić ich do kresu wytrzymałości fizycznej i psychicznej. Dzięki stosowaniu takich praktyk ich oprawcom udało się wydobyć z więźniów zeznania zgodne z życzeniami władz. Ostatniego dnia przed wypuszczeniem na wolność zdjęto im opaski z oczu, aby mogli podpisać niemal czystą kartkę. Niemal, bo na jej dole widniał napis: przyznaję, że wszystkie zawarte powyżej informacje są dokładne i prawdziwe. Dzięki temu, co tam wypisywały władze, Teheran mógł uzasadnić swoje oskarżenia wysuwane pod adresem niektórych państw, że przygotowywały spisek i że to one stoją za napiętą sytuacją i manifestacjami, których widownią był Iran po wyborach. Przedstawiciel najwyższych władz, Ajatollah Ali Chamenei, mógł 2 lipca triumfalnie obwieścić światu, że większość więźniów przyznała się do tego, że inspirowana była przez zagraniczne ośrodki, które chciały zdestabilizować Iran. Chamenei oskarżycielskim palcem pokazał na polityków, obrońców praw człowieka, naukowców, nauczycieli akademickich, adwokatów i dziennikarzy, w tym na korespondenta tygodnika Newsweek Mazyara Bahariego. Oficjalna irańska agencja prasowa Fars oznajmiła, że Mazyar Bahari potępił zachodnie media, oskarżając je o to, że chciały wywołać rewolucję. Newsweek zaprzeczył temu i zażądał od Teheranu zwolnienia swojego dziennikarza, któremu władze odmawiały kontaktu z adwokatem. Human Rights Watch dysponuje listą 430 nazwisk osób aresztowanych 13 czerwca. Niemniej dyrektor biura organizacji w Londynie przyznał, że bardzo trudno jest ustalić liczbę uwięzionych, gdyż otrzymać informacje z Iranu jest niezwykle trudno, a wiele osób zwolnionych z więzień woli milczeć w obawie przed dalszymi represjami, pisze francuski dziennik. RFI.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Anna Bernhardt.
Niemal dokładnie w 30. rocznicę pierwszych powszechnych wyborów do Parlamentu Europejskiego 736 posłów wyłonionych w czerwcowym głosowaniu przybędzie na pierwszą sesję Parlamentu siódmej kadencji. Więcej kobiet, sporo nowych deputowanych, którzy będą pracować na nieco zmienionych zasadach i bardziej ekologicznie, tak można w skrócie scharakteryzować ten nowy skład instancji europejskiej, którą czekają w najbliższym czasie nowe wyzwania. 4 posłów jest o 2 więcej niż wynosi połowa składu parlamentu, czyli do weteranów można zaliczyć 396 deputowanych. Najmniejsze zmiany są wśród Maltańczyków, a największe u Litwinów. Wśród posłów tego kraju jest nawet teraz przedstawiciel mniejszości polskiej. Przekrój geograficzny i polityczny jest bardzo szeroki, ale też wszystkie pokolenia są reprezentowane. Najmłodsza posłanka Emilie Turunen z Danii urodziła się w 5 lat po pierwszych wyborach do Parlamentu Europejskiego, czyli łatwo policzyć, że ma teraz 25 lat. Poseł senior Ciriaco de Mita z Włoch miał natomiast już 30 lat, gdy podpisywano pierwsze traktaty europejskie w Rzymie, co też łatwo policzyć, że pan de Mita ma 81 lat. Postępujący od początku istnienia tej instytucji proces feminizacji przekłada się tym razem na ponad 35% deputowanych płci żeńskiej. W tej kategorii przoduje oczywiście Skandynawia, a w reprezentacji fińskiej panowie znaleźli się nawet w mniejszości. Na przeciwnym biegunie znajduje się Malta, której reprezentacji jest wyłącznie płci męskiej. Wśród wybranych w czerwcowych wyborach jest 8 byłych premierów, w tym Jerzy Buzek z Polski, co oznacza, że ranga polityczna Parlamentu Europejskiego rośnie wyraźnie w oczach polityków. Posłowie i ich asystenci, niezależnie od płci, wieku i przynależności partyjnej, będą teraz funkcjonowali na nieco zmienionych zasadach. Mówi o nich Katarzyna Mrozowska, asystentka posła Bronisława Sonika.
Przez kilkadziesiąt lat istnienia Parlamentu Europejskiego asystenci posłów do Parlamentu Europejskiego byli objęci uregulowaniami właściwie każdego kraju z członkowskich osobno. Czyli tak naprawdę były istotne różnice, zarówno jeżeli chodzi o jakość pracy, jeżeli chodzi o ilość pracy, jeżeli chodzi o płace i ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Ostatnie nasze prace Parlamentu Europejskiego starej kadencji lata 2005-2009 zakończyły się przegłosowaniem przez posłów 2 ważnych dokumentów. Jeden dotyczący regulacji tak zwanego status nowego asystenta. Drugi jest to status poselski, który również wprowadził kolejne nowe, bardziej jasne rozwiązania. Jeżeli chodzi o pracę asystentów do Parlamentu Europejskiego akredytowanych tutaj, czyli w Brukseli bądź w Strasburgu, zostały wprowadzone kompletnie nowe rozwiązania. A mianowicie asystenci, którzy, jak już podkreśliłam, byli wcześniej zatrudniani przez posłów na prawie tak naprawdę danego kraju członkowskiego, obecnie są zatrudniani przez Parlament Europejski, który także wyznaczył pewnego rodzaju gradację, czyli stopień ich umiejętności, stopień ich pracy, jaki tu wykonują. I tak, od tej kadencji mamy do czynienia z 19-stopniową gradacją asystentów, polegającą na tym, że od numeru 1 do 19 dany asystent przyporządkowany jest do konkretnego numerka, tak to można nazwać. W zależności od tego, co asystent wykonuje, bo praca w Brukseli bądź w Strasburgu, praca dla posła, to jest bardzo szeroki zakres działań. To jest zakres działań począwszy od bukowania biletów, samochodów, zajmowania się rozliczeniami finansowymi, prowadzenia terminarza posła, a skończywszy na pracy stricte merytorycznej, czyli wprowadzanie poprawek, praca nad raportami, komunikatami prasowymi, wystąpieniami poselskimi. I tak, w zależności od tego, co dany asystent akredytowany tutaj w Brukseli bądź w Strasburgu będzie wykonywał, taka płaca będzie mu przyznana. I tak, płace obecnie asystenckie na podstawie nowego statusu posłów asystentów mają widełki tak zwane od 1600 euro do 7500 euro.
To jest niezależnie od kraju pochodzenia?
To jest niezależnie ani od kraju, ani od pochodzenia, ani od przynależności do grupy politycznej. Każdy asystent będzie otrzymywał pieniądze z Parlamentu Europejskiego, ale trzeba powiedzieć, że tak naprawdę są to pieniądze z Parlamentu Europejskiego, ale są to pieniądze z budżetu, który jest przeznaczony dla każdego posła. Gdyż każdy poseł według nowych ustaleń będzie miał przeznaczone 17,5 tysiąca euro miesięcznie na zatrudnienie wszystkich pracowników zarówno w Brukseli, w Strasburgu, jak i w swoim państwie członkowskim, w swoim regionie. Czyli te tak naprawdę pieniądze, które idą dla nas, są z tej puli 17,5 tysiąca miesięcznie, które są przeznaczane dla każdego posła.
Wygrali na tym właściwie asystenci z nowych krajów, członków Unii Europejskiej, czy jest to po prostu sprawiedliwe i słuszne?
Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o status asystentów, który, tak jak pokazały badania sprzed 2 lat OLAF-u, był niekiedy, prowadził do naprawdę bardzo wielkich nadużyć. Wydaje mi się, że dla asystentów, którzy tutaj niejednokrotnie no po prostu pracują bardzo ciężko, do tej pory byli pomijani zarówno jeżeli chodzi o płace, jak i o ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne, no dla nas jest to po prostu, mi się wydaje, no docenienie tego wszystkiego, co tutaj w końcu robiliśmy, bo nie byliśmy objęci tym systemem, a teraz w końcu jesteśmy objęci takim systemem jak każdy pracownik instytucji europejskich, prawda? Jeżeli chodzi o posłów, no to trzeba powiedzieć, no nie ma co ukrywać. Wcześniej poseł polski do Parlamentu Europejskiego zarabiał tyle, co poseł do Sejmu Polskiego. Oczywiście z pewnego rodzaju, różnego rodzaju dodatkami, czy to było około 2,5 tysiąca euro, troszeczkę nawet mniej. Obecnie jednolity status poselski wprowadza jedną stawkę, mianowicie 7,5 tysiąca euro miesięcznie dostaje każdy poseł. Więc trzeba powiedzieć, że dla posłów polskich, dla posłów bułgarskich, dla posłów rumuńskich, czy dla posłów nowych, tak zwanych nowych krajów członkowskich, oczywiście jest to znaczna różnica. Ale trzeba powiedzieć, na przykład dla posłów włoskich, którzy mogli łączyć mandat do parlamentu swojego razem z mandatem do Parlamentu Europejskiego, no to jest spadek niekiedy nawet trzykrotny. Naprawdę doszliśmy chyba do tak zwanej Europy Sprawiedliwej. Solidarność tak zwana tutaj zwyciężyła, prawda?
I macie dużo roboty, bo zaczyna się za kilka dni nowa sesja. Jest nowa sesja ważna dla Polaków?
Jest to nowa sesja ważna dla Polaków. Ważna dla Polaków, ponieważ w końcu, miejmy nadzieję, szefem Parlamentu Europejskiego, tak ważnej instytucji, zostanie Polak Jerzy Buzek, co dla nas, prawda, dla nas jako Polaków tutaj jest to powód do dumy, a także wydaje mi się pewnego rodzaju duże zobowiązanie, prawda, ponieważ praca szefa Parlamentu Europejskiego, przewodniczącego, którą prawdopodobnie obejmie profesor Jerzy Buzek na pół kadencji, czyli na 2,5 roku, będzie pracą, która będzie naprawdę bardzo ciężką pracą, gdyż teraz obecnie Unia Europejska stoi przed bardzo wielkimi zadaniami i bardzo wielkimi wyzwaniami, którym należy po prostu sprostać czoła. Jak to wyjdzie? No mam nadzieję, trzymam kciuki, że wyjdzie jak najlepiej.
My też trzymamy. Dziękuję pani bardzo. Dodajmy tylko, że przewodniczący zgromadzenia zostanie wyłoniony podczas pierwszego posiedzenia nowego Parlamentu Europejskiego 14 lipca. W poprzedniej kadencji 5 lat temu było 3 kandydatów na to stanowisko, między innymi profesor Bronisław Geremek, który zajmował się jednym z najważniejszych zagadnień, problemem demokracji w Unii Europejskiej. O tej idei mówił podczas niedawnego pobytu w Paryżu Andrzej Wielowiejski, który zastąpił w parlamencie tragicznie zmarłego, wybitnego polskiego polityka.
Byłem w Parlamencie Europejskim około roku ledwie, zresztą następując tragicznie zmarłego profesora Gieremka. Ale co jest istotne, mianowicie podjąłem to, co on już zaczął robić. Podjąłem dalej jego działania. Tak jak profesor Gieremek odegrał dużą rolę w historii Polski, tak samo, tak powiem, będąc w Parlamencie Europejskim, że tak powiem, chwycił byka za rogi. I wziął się za jedną z najtrudniejszych spraw, a niezwykle ważną dla przyszłości Unii. Mianowicie problem demokracji i obywatelskości europejskiej, obywatelskości unijnej. Unia jest piękną organizacją, sprawną. Pomaga nam. Jest bardzo, że tak powiem, ważna dla naszych warunków życia i dla funkcji, dla naszej współpracy międzynarodowej w Europie, dla pozycji Europy w świecie. To wszystko działa dość skutecznie i będzie działać być może nawet lepiej. Równocześnie jesteśmy w gruncie rzeczy politycznie i społecznie słabi, ponieważ instytucje unijne nie mają kontaktu z obywatelami. Kontakt z obywatelami jest bardzo słaby, sporadyczny. Ludzie nie rozumieją, nie wiedzą, co robią władze unijne i zupełnie się tym nie interesują. Powstaje, jak to określam, złośliwy trójkąt. Złośliwy trójkąt, mianowicie media, partie polityczne i obywatele. Nikt się nie interesuje Europą. Dlaczego? Ponieważ obywatele niewiele wiedzą i rzeczywiście nie bardzo się tym interesujemy się debatą publiczną w naszym kraju. Powiedzmy, no, na przykład u nas w Polsce sprawy tam reform gospodarczych, czy nawet kłótni o in vitro, czy tam kłótni o lustrację, czy robić lustrację, czy nie robić lustrację. No są różne debaty, są różne spory, można mieć różne zdania. Na poziomie europejskim takich debat nie ma. Prawda? I bardzo nam ich brakuje, bo tam są problemy, bardzo duże. Czy robić taką politykę gospodarczą, czy inną? Czy wpuszczać emigrantów, czy nie wpuszczać emigracji? Jaką prowadzić politykę z Rosją? A jak handlować z Chinami, kiedy, tak powiedzmy, tam nie wiem, 20% naszych przedsiębiorstw może zbankrutować z tego powodu. Są tam bardzo trudne, bardzo żywe problemy, które wymagają decyzji. Oczywiście niech decydują ludzie mądrzy, tylko problem polega na tym, że obywatele muszą o tym wiedzieć i powinni współuczestniczyć w tych decyzjach, bo jeżeli tego nie będą robić, to może nastąpić sytuacja, w której się Unia rozleci. Dlatego, że to jest zjawisko naszego świata. Komunizm zawalił się nie dlatego, że Amerykanie tam w niego jakieś bomby mieli rzucić, czy jakaś wielka rewolta nastąpiła. Nie. Załamał się dlatego, że nie miał oparcia w społeczeństwie. Że były same struktury bez żadnego oparcia i wsparcia. Wiele innych reżimów autorytarnych, takie tak było w Portugalii, w Hiszpanii czy w Grecji. Nawet reżimy, nawet w ustrojach demokratycznych, na przykład we Włoszech czy w Japonii, też widzieliśmy załamania kompletne w sytuacji, kiedy ludzie odwrócili się od polityków. Odwrócili się tyłem do tej polityki, która była realizowana. To jest tak zwane zjawisko implozji. To może grozić również Unii. Unia wymaga bezwzględnie, tak powiem, stworzenia europejskiego demosu i przede wszystkim tego już konkretnego, europejskiej opinii publicznej. Trzeba podjąć debatę. To trzeba przekazać obywatelom takie czy inne. Patrzcie, musimy załatwić to. Musimy odrzucić tamto. Musimy walczyć z kimś tam. Co wy o tym sądzicie? Proponujemy, żebyście to przedyskutowali. Nazywamy to projektem powszechnych konsultacji obywatelskich. Prawda? Które trzeba to... Sprawa jest i kosztowna, i skomplikowana, ale w sytuacji internetu, prawda, i innych elektronicznych możliwości, zrobienie takiego sondażu, takich konsultacji, prawda, w skali masowej, już w skali milionów ludzi, jest możliwe, nie musi być zbyt drogie, nie musi być bardzo trudne. I to jest możliwe do wykonania. Trzeba to podjąć. To jest, tak powiem, projekt, który, opuszczając parlament, bo już odchodzę na zasłużoną emeryturę, zostawiam. Zostawiam przy tym szereg dobrych kolegów i w ugrupowaniu partii ludowych, zwłaszcza zwracam tutaj uwagę na posła Alain Lamassoure'a, którym się dobrze rozumiemy i który jest w stanie to dobrze podejmować. Jest kilku dzielnych liberałów, jak Andrew Duff z delegacji angielskiej, są dzielni socjaliści, z którymi współpracowałem, jak Hiszpan Carnero czy Rumun Severin i inni. Sądzę, że oni są w stanie dobrze pociągnąć ten projekt, ponieważ bez obywatelskości Unia Europejska rozwijać się dobrze nie będzie mogła.
secondes. Si je galope à moitié nu, à demi-vécu l'hécatombe. Je me dis sous guettant le sombre, quel est le sens à première vue, découvrir mes catacombes.
Radio du Monde. Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
Kiedy umiera starzec, płonie biblioteka, powiada przysłowie. A co się dzieje, gdy radio umiera? Nie wiem, czy kiedy wrócę do Paryża po wakacjach, będzie jeszcze do czego wracać, ponieważ jakiś skwapliwy urzędnik uznał, że sędziwego starca, czyli audycję polską RFI, można wysłać na stos. Tym razem jednak nie nad nami, czyli nad sobą, mam ochotę się rozczulać i nie na nasz temat zgrzytać resztką spróchniałych ze starości zębów. W środę przez 24 godziny strajkował program Drugi Polskiego Radia. Najpierw go latami głodzono, a teraz ktoś uznał, że skoro dziadek i tak zdycha z głodu, znaczy nie było mu pisane przeżyć. Od 20 lat bardzo podobną politykę kolejne dyrekcje RFI stosowały wobec nas. Trudno zatem uniknąć skojarzeń. Jakoś tak się dziwnie składa, że mądrość lśni tysiącem barw, a głupstwo wszędzie wygląda tak samo. Jestem dzieckiem radia. Wszystkiego nauczyłem się z radia i w radiu. Właściwie całe życie zawodowe spędziłem przed mikrofonem, bo pisać też tu się uczyłem. Poczynając od Jana Mietkowskiego, legendarnego szefa programu trzeciego, który 40 lat temu zaufał Smarkaczowi, ale pierwszą audycję mu odwalił i kazał pisać od nowa. Pierwszej muzyki w życiu słuchałem przez radio. Był to program Drugi Polskiego Radia w Warszawie, którego sygnał, pierwsze takty warszawianki, przeżył II wojnę światową aż po jej prawdziwy koniec w roku 1989, kiedy to nowe kierownictwo mądrze go wskrzesiło. Miałem 6 lat, kiedy program drugi transmitował przesłuchania 5. konkursu Chopinowskiego, a mama sadzała mnie przy bakelitowym pionierze. Przykleiłem się od razu. Polonez A-dur opus 40 Gary Colson. Pierwszy raz w życiu usłyszałem tego pianistę przez radio w roku 1970 w kronice konkursowej Jana Webera, który podobnie jak 5 lat wcześniej Martę Argerich wyczuł nieumielnie przyszłego zwycięzcę. 15 lat wcześniej, w roku mojego pierwszego radiowego konkursu chopinowskiego, mama nie poszła na Sylwestra, bo na fali odwilży po raz pierwszy cały nocny program muzyczny poświęcono zachodniej zgniliźnie. Piaf, Monton, Patachou i inni imperialiści. Więc zamiast biec na tańce, spędziła noc przy Pionierze, bo tam było ciekawiej. Ja natomiast już niebawem przeżyłem swoje pierwsze wzruszenia wokalne, przy czym nie ma się co łudzić. To nie było Erwartung Schönberga, lecz wykonana po raz pierwszy w tym samym roku 1924 w Wiedniu hrabina Marica Kalmana. Polskie Radio z Krakowa nadawało w programie drugim przekroje sławnych operetek w wykonaniu tamtejszych artystów. Wśród nich zaś primadonną była legendarna Iwona Borowicka. Nieszczęsna mama, która wyniosła z muzycznego domu żywiołową niechęć do wiedeńskich marcepanów, wyrywała sobie włosy z głowy, gdy ja w wieku jednocyfrowym, co wiele tłumaczy, wyśpiewywałem z pamięci upojne czardasze. Pierwszym tenorem był tam Kazimierz Rogowski. Dla mnie jednak brzmiało to wówczas równie bosko jak później Fritz Wunderlich.
Auch ich war einst ein feiner Czardasz-Kavalier, hab kommandiert Zigeuner, gerade so wie ihr. Hab mir die süßen Geigen singen lassen, die Dukaten springen lassen, gerade so wie ihr. Ihr müsst nicht gar so stolz drin sitzen, heut beim Wein. Wer weiß, vielleicht wird's morgen anders wieder sein. Vielleicht spielt morgen die Zigeuner Fiedel ganz genau dasselbe Liedel, anderswo zum Wein.
Komm, Zigan, spiel mir.
aria hrabiego Tassilo z hrabiny Maricy Kelmana Fritz Wunderlich. Następnym etapem był Cyrulik Sewilski, również odkryty przez radio. Potem niezapomniane gawędy operowe Karola Stromengera, którego przewodnik operowy dostałem w prezencie i umiem we fragmentach na pamięć po dziś dzień. Karol Stromenger miał, jak to mówią, przedwojenną maturę. To znaczy mówił kryształową, bogatą polszczyzną i brzmiał jak wszechstronnie wykształcony humanista. Co to akurat opowiadał o zemście nietoperza, ale z Horacym w oryginale też by nie miał kłopotów. W domu pojawił się tymczasem drugi radioodbiornik, nowoczesny, z klawiszami. Pionier dostał mi się zatem na własność wraz z nieograniczonym prawem wyboru. Program pierwszy na falach długich trzeszczał niemiłosiernie, program drugi na falach średnich brzmiał dużo lepiej, co więcej zaś tam się od zawsze skupiały audycje dla mnie najważniejsze – muzyka, słuchowiska i powieści w odcinkach. Gdyż, wstyd się przyznać, nie tylko muzyki, ale i literatury uczyłem się z radia jak Majakowski alfabetu z szyldów sklepowych. Nie zliczę utworów, powieści i sztuk teatralnych, które poznałem najpierw w adaptacji dźwiękowej, zanim je przeczytałem albo zobaczyłem na scenie. Teatr Polskiego Radia dla Dorosłych i Młodzieży nauczył mnie miłości do mówionego słowa i do aktorów, i głosu i warsztatu, nauczył skupienia i rozumienia tego, co się do mnie mówi. Słuchałem więc w zachwycie Faraona, Lalki, Ślubów Panieńskich z Więcisławem Glińskim, moim pierwszym guciem, bajecznych ról fredrowskich Jana Kurnakowicza, tylko dzięki radiu Zachowanych, Księcia i Żebraka, gdzie Iryna Kwiatkowska grała obie role, Toma i Edwarda, a grała je tak, że gdyby w tej dziedzinie dawali Oscary, to by go dostała dwa razy i w złocie. Rycerzem Milesem był Mieczysław Milecki, jeden z najpiękniejszych głosów radiowych owych lat, aktor idealnie się do tego właśnie medium nadający. Radio wpisało mi zresztą w pamięć mnóstwo nazwisk na zawsze związanych z głosami. Edmund Fiedler, Danuta Przesmycka, Janusz Warnecki, Zofia Raciborska, wspaniały bas Czesława Kalinowskiego, idealny do czarnych charakterów i równie wspaniały Heleny Gruszeckiej, która mogłaby w Strasznym Dworze śpiewać z kół. Słuchałem wszystkiego hurtem, gdyż tak trzeba czynić w młodości, kiedy wrzuca się wszystko jak leci na twardy dysk, a odnajduje i porządkuje dopiero po latach. Myślę, że gdyby Danuta Mancewicz i Mieczysław Milecki czytali wtedy w radiu Fenomenologię Ducha Hegla, nie opuściłbym ani odcinka. Całe pokolenia największych polskich aktorów od Jerzego Leszczyńskiego żyją wiecznie tylko dzięki Polskiemu Radiu. Kostiumy spłonęły, fotografie pożółkły, ale ich głosy, jedyna w swoim rodzaju muzyka, jaką każdy aktor sam sobie komponuje w każdym kolejnym zdaniu, są wciąż młode i żywe. A dlaczego? Dlatego, że w odpowiedniej chwili w kasie były na to pieniądze. W tych samych archiwach, z tych samych prozaicznych powodów spoczywają bezcenne dokumenty muzyczne, koncerty i przedstawienia operowe, transmitowane od dziesięcioleci z Polski i z całego świata. Klejnoty niepowtarzalne.
Thank you.
Artur Rubinstein i Fritz Reiner z orkiestrą z Chicago, początek rapsodii na temat Paganiniego Rachmaninowa, od którego przez całe lata zaczynał swoje reminiscencje muzyczne Jan Weber. To tylko jeden z wielu radiowych złotoustych, którzy nas uczyli słuchać, a nie gapić się bezmyślnie. W muzyce był Waldorf, a potem Weber. O Lucjanie Kiedryńskim nawet wspominać nie trzeba, a przecież byli jeszcze Jan Żabiński od Zwierzątek, Lech Miklaszewski od Umuzykalnienia Głuchej Młodzieży. Byli oczywiście znakomici spikerzy, ich aksamitne głosy, nieskazitelna polszczyzna i legendarne wpadki. Przy fortepianie Leży Jefeld, że o reporterach, dziennikarzach takich jak dwie Anie Szymańska i Retmaniak i komentatorach sportowych nie wspomnę. Czy mówiąc byli, chcę przez to powiedzieć, że to zamierzchła przeszłość i że trzeba iść z duchem czasu akurat. Od 30 lat prawie nie słucham stale polskiego radia, ale słucham radia francuskiego, czasem BBC i proszę mi wierzyć. Jeśli ktoś próbuje Państwu wmówić takie bzdury, to proszę mu język pokazać. Wielkie indywidualności radiowe, których słucha się niezależnie od tego, o czym mówią, rozumiejąc każde słowo, radiowe formy, od prostych transmisji po wyszukane reportaże, cała radiowa estetyka żyją nadal i są wciąż najszlachetniejszą metodą kontaktu ze światem. Wzrosły bowiem i okrzepły, zanim spustoszyła go cywilizacja obrazkowa, której cechą naczelną jest odwracanie uwagi od sedna i sensu na rzecz rozmigotanych pozorów. W przeciwieństwie do telewizji starej dziewiątki, która zachowuje się wciąż jak pensjonarka roztrzepana, niemądra i zapatrzona w lustro, radio jest z samej swej natury medium inteligentnym. Nikt go nigdy nie nazwał gumą do rzucia dla uszu. Patrzeć można bezmyślnie, słuchać bezmyślnie to sztuka znacznie rzadsza i trudniejsza. Na myśl o tym, że ten świat najpiękniejszych dźwięków i najgłębszych znaczeń, jakaś pani Czomber Ptaszynka na tle zakompleksiałej niechęci do zdań złożonych Chopinów i bemoli, wzgardliwym gestem wywali na śmietnik, skazując zarazem na wieczną śmierć wszystko to, co zrodzi się dopiero dzisiaj i jutro, na myśl o tym, co tu dużo gadać, serce mi pęka. Lecz choć mi serce pęka, śmiech mnie bierze. Bo niefrasobliwi politycy o dwóch rzeczach zapomnieli. Aha, myśli sobie nasz słuchacz, czytelnik Kamiński, zaraz będzie prawił morały, będzie gromił neoliberalizm, co wysoką kulturę wydaje na pastwę rynku, którym, jak wiadomo, rządzi prawo dżungli. Będzie truł o wspólnym interesie, którego państwo jest strażnikiem namaszczonym przez naród suwerena. O zasadniczej różnicy między owym państwem, które jest dobrem wspólnym i trwałym, a rządem, który jest tego dobra tymczasowym, ulotnym zarządcą. Nie, nie, taka głupia to ja już nie jestem. A dość długo żyję w tak zwanej dojrzałej demokracji, gdzie pojęcia te i różnice także nie dla wszystkich są jasne, by nie wiedzieć, że w demokracji takiej jak Polska, niedoświadczonej, nieopierzonej, to dla niektórych sekrety mroczne i niezbadane jak labirynt Pentuera. Nie, mówię o doraźnych interesach polityków, którzy jak ogarnięci szaleństwem Cezarów działają wbrew sobie. Na dłuższą i krótszą metę. Na dłuższą, gdyż zapominają, że to my, słuchacze i twórcy programów drugich tego świata, gryzipióry i gęgacze, damy im świadectwo. Tyle z nich pozostanie, co naszego słowa. Niech sobie wspomną żarcik z początku lat 60. o przyszłym artykule w encyklopedii poświęconym łysemu Nikicie. Nikita Siergiejewicz Chruszczow, trzeciorzędny polityk z epoki Sołżenicyna. Kto dziś pamięta ministra kultury z czasów Konrada Swinorskiego? Kto wspomni prezesów radiokomitetu, co podpisywali cedułki Waldorfowi, Weberowi i aktorom z Teatru Polskiego Radia? Niech sobie wspomną, jak jest niebezpiecznie z umysłowymi być nie dosyć grzecznie. Ale jest jeszcze rzecz druga, bez pogróżek i uszczypliwości serio i na dzisiaj. Przecież te wszystkie głosy płynące z radioodbiornika przekładają się na głosy wkładane do urny. Im więcej światłych słuchaczy programu drugiego polskiego radia, tym więcej oświeconych wyborców z kartką w ręku. Z głupiego radia głupi słuchacz. Ze sformatowanej sieczki tępy młot, co nie ma czasu kartki w szparkę wcisnąć, bo akurat dłubie w nosie. Z całym najgłębszym szacunkiem, jakiego sobie panie prezydencie, panie premierze, ministrze i pośle Polaka wychowasz, takiego będziesz miał z takim się będziesz użerał i takiego przeklinał. Sam się zastanów, z kim ci do twarzy i po drodze. RFI.
L'avenir est incertain, monsieur hasard. Si je reviens, ça ne sera pas de sa part. Encore un jour au paradis, là où la vie ne fait pas de cadeaux. Je prends ce qui m'appartient.
Z Paryża w imieniu całej ekipy Radio France International. Żegna się z Państwem serdecznie z nadsekwańskiego